Epidemia?
Owszem, sezonowa, czyli większa liczba zachorowań. To nie ma nic wspólnego z oficjalnym ogłoszeniem stanu epidemii.
Podkreślamy i weryfikujemy fakty na temat grypy i wirusa H1N1.
Potem linie lotnicze Rosji, które rezygnują z eksploatacji samolotów Tu-154.
A więc tych samych, którymi latają najważniejsze osoby w Polsce.
Wtorek, 17 dzień listopada, 321 dzień roku. Zapraszamy na fakty.
Fakty ważne także dla studentów. A zaczynamy od tych na temat grypy. W ostatnim tygodniu w całym kraju wirusem zaraziło się ponad 20 tysięcy osób. Z tego ponad połowa to mogą być zarażeni odmianą AH1N1. Tak twierdzi profesor Andrzej Zieliński, konsultant krajowy do spraw epidemiologii.
Z profesorem rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Witkowicz.
Dzień dobry,
Agnieszko. Po pierwsze, na jakiej podstawie dokonano tych wyliczeń?
Epidemiolodzy prowadzą dwa badania. Przede wszystkim liczą, ile każdego dnia jest nowych przeziębień, a po drugie pobierają próbki wirusów i sprawdzają, czy to grypa sezonowa, czy też AH1N1.
Badania na małych liczbach na razie wskazują, że w szerzącej się epidemii w tej chwili w Polsce około połowy przypadków grypy to jest nowa grypa AH1N1.
Jak mówi profesor Andrzej Zieliński, to pokazuje, że nowy wirus wypiera grypę sezonową.
Ale podkreślamy, Agnieszko, to są badania przeprowadzane na bardzo małej próbie.
Tak, pobiera się kilkadziesiąt próbek w każdym województwie. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że może się wkraść poważny błąd. Jedno jest pewne, w pierwszych tygodniach listopada lawinowo wzrosła liczba przeziębionych. Dziś dziennie na 100 tysięcy mieszkańców na grypę i przeziębienia choruje 13 osób. Epidemiolodzy podejrzewają, że 4 z nich są zarażone AH1N1.
Przypominamy, dziś zbiera się komitet pandemiczny. On ma ocenić, jaki jest obecny stan zachorowań na grypę w Polsce.
My o 8 staniemy w kolejce do lekarza. Sprawdzimy, jak długo czeka się na wizytę w jednej z przychodni we Wrocławiu.
Oczywiście nie ujawniamy, której.
Najbliżej faktów.
Walkę z AH1N1 na szeroką skalę pierwsze zaczęły Stany Zjednoczone.
Jak wygląda ta wojna w mikroskali pana Smitha? O tym już teraz nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Wchodząc do sklepu, zanim weźmiesz koszyk, możesz zdezynfekować uchwyt. Po tym, jak zapłacisz za zakupy, również możesz wytrzeć ręce. Na pieniądzach mogą być w końcu groźne bakterie. Jest to powiązane ze świńską grypą. Cały wysiłek idzie w kierunku, by przekonać ludzi, żeby myli ręce. Mówi mi mężczyzna, który właśnie po zakupach wyciera dłoń. Na parkingu przed dużym sklepem spotykam małżeństwo. Jak się okazuje, to nauczyciele. Tak więc używamy dużo środków dezynfekujących w szkole, ponieważ jest tam wiele dzieci i wiele zarazków. W sklepach nie używałam takich środków. Ludzie takie dozowniki traktują jednak zupełnie normalnie. Nie powodują niepotrzebnej paniki. Wręcz przeciwnie, wiele osób chętnie z nich korzysta. Zaczęły pojawiać się co najmniej 3-4 miesiące temu. Dużo się o tym mówi w wiadomościach i jest wiele rad w mediach, że ludzie powinni zadać sobie wysiłek i umyć ręce, tak samo zasłonić się przy kichaniu. Właściciel jednego ze sklepów powiedział mi, że dozownik zainstalował dlatego, że ludzie pytali, gdzie mogą zdezynfekować koszyk, czy też wytrzeć ręce po zakupach.
7:02, słuchacie porannych faktów RMF FM. Linie lotnicze Rosja ostatecznie zrezygnowały z eksploatacji samolotów Tu-154.
To przypominamy, te same, którymi latają najważniejsze osoby w Polsce.
Na pamiątkę ich wieloletniej służby, Tupolew stanie przed petersburskim lotniskiem Pułkowo. Jako pomnik. W Moskwie Przemysław Marzec, witamy cię, Przemku. Dlaczego Rosjanie wysyłają do muzeum, powiedzmy to otwarcie, swoje Tupolewy?
Po prostu są zbyt drogie w utrzymaniu. Pożerają dwa razy więcej paliwa niż Airbusy i Boeingi, a po drugie nie spełniają wyśrubowanych europejskich norm ekologicznych. Dlatego Tupolewy zostaną rozebrane na części, a piloci idą na emeryturę. Tupolewy latają jeszcze w regionalnych liniach rosyjskich, na mało prestiżowych trasach, ale to już naprawdę ostatnie niedobitki. Nawet Uzbekistan uznał Tu-154 za eksponat muzealny i uzbeckie linie pozbędą się ich do końca przyszłego roku.
Co dzieje się z latającymi pomnikami polskich VIP-ów? Sprawdzimy w porannych faktach.
Dziś Prawo i Sprawiedliwość zdecydować ma, kto zasiądzie w Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Olewnika i Komisji Blidy. Zbigniew Wasserman zrezygnował już z prac w komisji badającej okoliczności śmierci Olewnika i poświęcić chce się tylko śledztwu hazardowemu. Pisze dziś o tym Rzeczpospolita i pyta, kto zastąpi Wassermana.
Faworytem jest były szef CBA, Mariusz Kamiński.
A gościem kontrwywiadu RMF FM za godzinę będzie wiceszef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Janusz Palikot.
Zapraszamy w imieniu Konrada Piaseckiego.
A teraz uwaga, jeżeli słuchasz nas w Poznaniu, jesteś studentem, siedzisz sobie w autobusie i masz ulgowy bilet w kieszeni, to nie będziesz bezpieczny, jeżeli nie masz przy sobie legitymacji studenckiej.
Zaświadczenie z dziekanatu, że czeka się na nowe dokumenty, bo stary na przykład zaginął, nie upoważnia studentów do przejazdów z biletem ulgowym.
Paradoks. Sprawą zajął się Piotr Świątkowski. Piotrze, wyjaśnijmy, co ma zrobić student, który czeka na wyrobienie legitymacji?
Wydawałoby się, że może na przykład pokazać zaświadczenie podpisane przez dziekana o treści: jestem studentem. Tak zrobiła pani Monika.
Rozmowa była bardzo długa, wysiedliśmy z tramwaju. Nie dało się go przekonać, to była kwestia tygodnia, kiedy legitymację miałabym wyrobioną.
Bo kontroler kontroluje zgodnie z przepisami, a według nich student to pasażer z legitymacją.
Powinno być honorowane.
Powinno, czy jest?
Tego niestety nie wiem, bo to już nie leży po stronie uczelni, tylko po stronie kontrolerów naszych środków komunikacji.
Pomóc mogą już tylko posłowie, też objęci wieloma ulgami. Nie wystarczy zmienić uchwały poznańskich radnych ani regulaminu przewozów. To ustawa o szkolnictwie wyższym mówi, że student to ten, kto ma legitymację w kieszeni.
Problemy studentów w ich międzynarodowym dniu. Tak to dzisiaj. Powrócą w porannych faktach RMF FM.
Czas na alarm dla edukacji, mówią studenci, którzy w 10 polskich miastach będą dziś protestować przeciwko komercjalizacji szkolnictwa wyższego.